Usłyszeliśmy Słowo Boże z listu do Filipian. Słowo, którym Kościół czyta życie świętego Wojciecha. To jest prawdziwa lectio divina, kiedy Bóg swoim słowem czyta życie człowieka. Spróbujmy z tej lectio wydobyć kilka elementów. Słyszeliśmy najpierw: Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć. To ważne słowo, bo myślę, że wszyscy przywykliśmy mówić o świętym Wojciechu przede wszystkim jako o męczenniku. Wiemy, że uwielbił Boga w swoim ciele przez śmierć. Ale on sam przed Bogiem widział siebie trochę inaczej. Napisany 2 lata po jego śmierci żywot mówi o jego wizji, którą miał w rzymskim klasztorze benedyktyńskim. W czasie tej wizji ukazał mu się Pan i pokazał mu 2 orszaki w niebie. Jeden w szatach purpurowych, drugi w szatach śnieżno-białych. I każdy, mając odrębny charyzmat, odrębne zasługi i właściwą sobie nagrodę, jednak był łączony jednym pokarmem i jednym napojem. A tym była, jak zapisał żywotopisarz, bezustanna chwała Stwórcy. Laus perpetua creatoris. I Pan Bóg, który pokazał Wojciechowi te 2 orszaki, purpurowy i śnieżno-biały, powiedział mu, że ma udział w obu tych orszakach, ma w nich swoje miejsce, uczestnictwo w uczcie i należytą cześć. To jest taka wizja, jaką dobrze wiemy, to nawet jest jakiś rodzaj klamry między wiekiem X a XX, gdybyśmy chcieli ująć historię duchową naszego Kościoła. To jest taka sama wizja, jak wizja świętego Maksymiliana, 2 koron. Wojciech zobaczył w spotkaniu z Bogiem, że ma być i wyznawcą, i męczennikiem. I że bycie wyznawcą i bycie męczennikiem rządzi się tą samą dyscypliną życia. To jest właśnie to, że człowiek poszukuje nieustającej chwały Stwórcy. Laus perpetua creatoris. To jest o człowieku, któremu nie chodzi o samego siebie. To jest o człowieku, który wszędzie szuka chwały Boga, który w swojej wierze nie szuka żadnego interesu. To jest człowiek, którego dzisiaj językiem Kościoła nazwalibyśmy człowiekiem miłosierdzia. I kiedy czytamy ten najstarszy żywot świętego Wojciecha, można z niego wydobyć wiele takich momentów, które pokazują go jako człowieka miłosierdzia, właśnie życia, a nie śmierci. Najpierw widzimy go jeszcze jako studenta w Magdeburgu, gdzie nocami odwiedza ubogich, ułomnych, niewidomych. Czyni to nocami, dlatego że idzie za Słowem Boga. Bo Słowo Boga mówi mu, że powinien czynić miłosierdzie niezauważony, dlatego w nocy, bo każdy dobry czyn ma pozostać w ukryciu. Potem już, kiedy nie jest studentem, nie, już jest dorosły, jest w orszaku cesarza Ottona, też nocami czyści buty najbliższego otoczenia, zaczynając od butów ludzi najniżej służących. Znów właśnie nocą. Ktoś by mógł powiedzieć, że to jest odbicie jakiegoś modelu świętego, że tak być nie mogło. Nie, to jest coś niezwykłego. To jest zapis dokonany 2 lata po śmierci przez ludzi, którzy go znali. Niczego nie wmawiają biografii Wojciecha. Taki był. Był człowiekiem wielkiego miłosierdzia. Kiedy Jan Kanapariusz zaczyna opisywać czas jego biskupstwa w Pradze, to zaczyna od tego, co było wówczas zasadą, od podziału majątku kościelnego na 4 części, którego Wojciech bardzo, ale to bardzo przestrzegał i pilnował, dzieląc wszystkie kościelne dochody na 4 części. Jedna na potrzeby budowy kościołów, druga dla ubogich na cele charytatywne, trzecia dla jego duchownych i czwarta na potrzeby jego własnego otoczenia. Ale ta część najważniejsza to jest część przeznaczona dla ubogich, a ta część, która była przeznaczona dla niego, jest nazwana, myślę, nie bez intencji wyraźnej żywotopisarza, malutką sumką. Nie dzielił tych części równo. Najważniejsza część z tych dochodów kościelnych była dla ubogich. No, pamiętajmy, Wojciech był dopiero 2. biskupem Pragi. Kościół, jak mówimy, na dorobku. Kościół, gdzie trzeba wszystko zadbać, gdzie trzeba fundować nowe świątynie. Wojciech się nie skarżył na to, że mu brakuje na nowe świątynie. Największym jego dramatem było to, że nie starczało mu pieniędzy, żeby wykupić chrześcijańskich niewolników. I to był powód, na to największy jego ból, dla którego po raz pierwszy zrezygnował z praskiego biskupstwa. Jako pasterz znał wszystkich więźniów, którzy byli uwięzieni. Ludzi chorych, mówi Jan Kanapariusz, znał po imieniu. Chorych znał o wiele lepiej niż swoich własnych domowników. Powiedziałem wcześniej, że dzielił dochody kościoła na 4 części, ale gdy chodzi o swoją część, był bardzo radykalny. Ten rozdawał w całości, niczego już nie dzielił. Jest taki moment, kiedy w Rzymie cesarzowa Teofano dała mu pieniądze, żeby mógł odbyć pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Jeszcze tego samego dnia rozdał całą tę sumę. Całą tę sumę rozdał. Gdy chodzi o swoje dochody, był radykalny. Jego wybór miłosierdzia był też wyborem ubóstwa. To jest człowiek, który chwali Boga swoim życiem, nie tylko swoją śmiercią. Ważne jest patrzeć na to życie wojciechowe, bo ono pokazuje nam rzeczywiście ewangeliczne priorytety. Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć. Drugie słowo, które słyszeliśmy z listu do Filipian. Bo dla mnie żyć w ciele to owocna praca. Ciekawe, czy Wojciechowi byłoby łatwo wypowiedzieć to Pawłowe zdanie. Żyć w ciele to dla mnie owocna praca. Czy byłoby mu to łatwo powiedzieć? Czy było mu łatwo wielbić Boga swoim życiem, które miało być owocną pracą? W kategoriach ludzkich Wojciech to jest człowiek, któremu nic nigdy w życiu się nie udało. Nic i nigdy. Począwszy od samego dzieciństwa, kiedy rodzice przeznaczali go do kariery świeckiej. Wtedy się to dziecko bardzo rozchorowało i rodzice przerażeni jego stanem zdrowia składali szybko ślub Bogu, że zostanie duchownym. Więc nie przeżył żadnej świeckiej kariery. Został biskupem, ale jako biskup 3 razy został odrzucony przez swoją własną diecezję. Chciał być mnichem, ale mu nie pozwolono. Sam miał wyrzuty sumienia. Modlił się w klasztorze rzymskim na Awentynie, potem w Subiaco, ale ciągle myślał o diecezji, która mu się wydawała jak wdowa, którą pozostawił. Miał wyrzuty sumienia. Chciał być misjonarzem, a znalazł męczeństwo. Kiedy wcześniej chciał szukać męczeństwa, wtedy go wyśmiano. Wojciech, taki człowiek, któremu w życiu niemal nic nie wyszło, niemal nic się nie udało. Jest taki klucz w żywocie Jana Kanapariusza, taki refren, który wraca i który brzmi w ten sposób, że to, co trudne i gorzkie, musi się stać dla ciebie słodkie. Wojciech nie miał łatwego życia. Wojciech miał trudne i gorzkie doświadczenia i świata, w którym żył, i kościoła, któremu posługiwał, i myślę, że nawet siebie samego. Miał trudne i gorzkie doświadczenia. I to, co trudne i gorzkie, miało się w jego życiu stać słodkie. Święty Franciszek, który po 3 wiekach, tak jak Wojciech, tę zasadę znalazł w regule benedyktyńskiej, nazwał ją regułą odwrócenia porządku. Że jeśli ktoś chce poznawać Boga, musi odwrócić porządek. I wtedy właśnie to, co gorzkie, musi się stać w jego życiu słodkie. Nie? Odwrócić porządek, to nie chodzi o to, że człowiek ma być programowym nonkonformistą. Tu chodzi o miłość. Bo tak naprawdę to miłość czyni to, co gorzkie, słodkim. Czytamy w żywocie Wojciechowym: wszystko, co twarde i przykre, ze względu na umiłowanie Jezusa, wydało mu się słodkie. Dla Chrystusa znosić dotkliwe ubóstwo to był dla Niego nie tyle trud, co dowód ogromnej miłości. Właśnie tak, to znaczy to, co było w jego życiu gorzkim doświadczeniem, twardym, trudnym, miłość, jaką miał w sobie, jaką odnajdywał w sobie, przede wszystkim do Jezusa Chrystusa, też miłość do Kościoła, do ludzi, właściwa miłość do siebie, czyniła słodkim. To jest niesłychanie ważne, także dzisiaj. To jest niesłychana lekcja, jak radzić sobie z każdym gorzkim doświadczeniem świata, Kościoła, siebie samego. Jak to robić, żeby się nie obrażać na rzeczywistość, żeby jej nie wyklinać, tylko żeby stawała się słodką poprzez nasze doświadczenie miłości. To jest rzeczywisty program życia. Trzeci klucz z przeczytanego słowa: dla mnie żyć to Chrystus. Dla mnie żyć to Chrystus. Można z całą pewnością powiedzieć, że Wojciechowi, jako człowiekowi, udało się właśnie to jedno: odwzorować sobą życie Chrystusa. Myślę, większość z nas, może wszyscy, wchodziliśmy przez drzwi gnieźnieńskie do tej katedry. Te drzwi pokazują żywot Wojciecha jako równoległy do żywotu Jezusa Chrystusa. Zresztą one też są oparte na tym żywocie, do którego nawiązujemy w tym rozważaniu na żywocie świętego, na żywocie Jana Kanaporiusza. Życie Wojciecha jest refrenem po życiu Jezusa. Odbywa się wedle tej samej logiki. Wojciech przeżywa w swoim życiu te same wydarzenia. Właśnie od momentu ofiarowania go w świątyni, kiedy jest dzieckiem, i to ofiarowanie w świątyni żywotopisarz podsumowuje tekstem z księgi, z Ewangelii Łukasza, który mówi o małym Jezusie, który wzrastał w latach i w mądrości i w łasce u Boga i u ludzi. To jest zdanie z Ewangelii Łukasza odniesione do Wojciecha małego w jego dzieciństwie. A drugą klamrą jest śmierć Wojciecha w piątek 23 kwietnia, w tym samym dniu, w którym skonał Pan. I Wojciech, tak jak Pan, obejmuje ziemię rozłożony na krzyż. Bierze ziemię w posiadanie w postawie krzyża. Bo tak jak Jezus, Jezusowi w krzyżu jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi. Taka władza, jakiej nie ma nikt inny nad sercem człowieka. I Wojciech w wydarzeniu swojej śmierci jest jak ukrzyżowany Pan. Obejmuje ziemię w posiadanie w postawie krzyża. I kiedy widzimy to odwzorowanie życia Chrystusowego przez Wojciecha, zaczynamy wtedy jego życie czytać jednak inaczej. I wtedy zaczynamy widzieć prawdziwe owoce. Wtedy zaczynamy rozumieć, że imieniem Wojciecha, tak jak imieniem Jezusa Chrystusa, nie jest sukces, tylko jest, jego imieniem jest ziarno, które musi obumrzeć, a jeśli obumrze, to przynosi plon. Wszyscy, jak tu jesteśmy, narodziliśmy się ze śmierci Wojciecha jako Kościół w Polsce. Wszyscyśmy się narodzili z tej śmierci. Kościół polski się narodził, polska metropolia się narodziła. Przeobficie. Łatwo przechodzimy nad tym do porządku. Pamiętajmy, że Czechy, z których Wojciech do nas przyszedł, doczekały się metropolii w XIV wieku. A Kościół polski, dzięki jego śmierci, nie? Choć on przyniósł nam wiarę stamtąd, ten Kościół polski prawie cztery wieki wcześniej. Śmierć, która jest życiodajna, śmierć, która owocuje, ziarno, które obumiera i przynosi plon obfity. Wojciech to jest człowiek wolny, który nie musi widzieć owoców swojej pracy. On ma w sobie tę wolność wobec Pana Boga, że może się nie doczekać. Po ludzku może się nie doczekać na owoce swojej posługi, trudu, cierpienia. Nie. Ale to, co czyni, owocuje, rodzi wielkie dobro. W czasie, który Bóg przewidział. Historia Wojciecha to jest potwierdzenie tej lekcji, którą bardzo często powtarza papież Franciszek, że gdy chodzi o rozwój Królestwa Bożego, czas jest ważniejszy niż przestrzeń. My mamy taką ochotę wszystko dookoła opanować, wszystko dookoła poświęcić i pokropić. A tymczasem chodzi o to, żeby dać w tym jednym konkretnym miejscu Bogu czas, żeby mógł działać według swoich prawideł, a to jest prawidło ziarna, które musi obumrzeć. Jeśli dać Bogu czas, to wszystko, co Bóg dokonuje przez ludzi, owocuje, ale tylko przez takich właśnie ludzi paschalnych jak Wojciech. I tak dochodzimy do ostatniego słowa z tego listu do Filipian. Słowa, które mówi o śmierci. Dosłownie, gdybyśmy tłumaczyli ten tekst listu do Filipian, Paweł mówi o swoim pragnieniu bycia wyzwolonym. Pragnę być wyzwolonym i być z Jezusem, bo to o wiele lepsze. Można by też przetłumaczyć: pragnę być rozwiązanym. To, co słyszeliśmy zaśpiewane przepięknie zresztą, pragnę odejść. Tam jest: pragnę być rozwiązany. Jeśli otworzymy ten pierwszy żywot Wojciecha i dojdziemy do momentu jego męczeństwa, to autor zauważa, właśnie jak z Wojciecha na moment przed śmiercią opadają więzy. Opadają więzy, którymi był skrępowany, ale przed śmiercią te więzy z niego spadają i on wtedy podnosi ręce do Boga, nie po co innego, tylko żeby się modlić za swoich morderców. To jest męczennik, który ma w momencie śmierci absolutne doświadczenie wyzwolenia, wolności. Owszem, także miłosierdzia i władzy Boga, mocy Boga. Jedno z ostatnich zdań żywotu mówi o tym, że ten moment męczeństwa to jest moment objawienia Imperium Bożego. Ktoś powie: paradoks. Widzimy brutalną scenę śmierci. Jaki słaby jest ten Bóg. A Wojciech przeżywa moment największej wolności. Żywotopisarz nie potrafi napisać tego inaczej, jak używając słowa miłosierdzia. Myślę, że we wszystkich tych czterech punktach, jak przechodziliśmy je krok po kroku, widać, jak Wojciech odwraca porządek. Pytanie, które się pojawia, jest takie: czy to Wojciech odwraca porządek, czy to my wywróciliśmy Ewangelię do góry nogami? Może jest tak, jak w ostatniej swojej adhortacji napisał papież Franciszek, że życie Wojciecha jest Ewangelią sine glossa. Sine glossa. Życie Wojciecha jest Ewangelią taką, jaka ona jest. Bez żadnych komentarzy, które ją łagodzą, które ją stępiają, które ją odwracają do góry nogami, które ją obezwładniają. Życie Wojciecha jest Ewangelią mocną, przemawiającą, ale dlatego, że jest sine glossa. Poddajmy się temu Słowu Bożemu, jakim jest życie Wojciecha, i także sine glossa. Przyjmijmy tę Bożą obietnicę, która jest wpisana w imię Wojciech. To jest obietnica życia, szczęścia, błogosławieństwa, owocowania. Owocowania przez tysiąclecia. To jest obietnica, Boża obietnica wpisana w imię Wojciech. Przyjmijmy tę obietnicę, bo to jest obietnica Ewangelii sine glossa. Amen.